A więc to była anegdota z Ojców Pustyni, która pokazuje odniesienie do poligamii, nauki wiary, do kwestii poligamii. Jeśli ktoś uznaje Boga za swego Pana, będzie też kochał swoją żonę, a przynajmniej nie będzie się oglądał za inną. To dzisiejszej homilii, to tej hiperboli, którą często używa Pan Jezus, by zatrzymać myśl, by ta myśl w słuchaczu zabrzmiała dosadniej. Trzeba pamiętać, że w tamtym środowisku, w którym Jezus nauczał, hiperbola to była ta przesadnia, tak zwana przesadnia w wypowiedziach, była czymś naturalnym w porozumiewaniu się, w przekazywaniu jakichś informacji, by ta informacja zabrzmiała dosadniej. Otóż tę słuszność negatywnej oceny rozwodów, którą przedstawił autor, tak zwany jachwista, nad którym tu pochylamy się, potwierdzi później sam Jezus, by przypomnieć, że z woli Stwórcy małżeństwo ma być nierozerwalne. Odwoła się do tych słów z Księgi Rodzaju, do tych, które byśmy tutaj rozważali. Zwróćcie uwagę, no skoro mówimy o małżeństwie, to też trzeba i te nowotestamentalne teksty chociaż pokrótce uwzględnić. To jest Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 19, od wiersza 3 do 5. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek tego nie rozdziela. Odparli mu. Czemu więc Mojżesz polecił nam dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, to jest taki trudny wątek, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Zapis tej samej ewangelicznej lekcji znajdziemy też w Ewangelii świętego Marka w 10 rozdziale, ale ta wersja według świętego Mateusza jest trudniejsza i dlatego ją tu uwzględnimy. Otóż ewangelista zaznacza, że do Jezusa przystąpili faryzeusze jako jego przeciwnicy. Intencją tego spotkania było wystawienie go na próbę. Peirazontes, wystawić na próbę. Na podobne próby wystawiał Jezusa szatan w scenie kuszenia, chcąc skłonić Jezusa do posłuszeństwa sobie. Podobnie wszyscy przeciwnicy Jezusa, o których mowa w Ewangeliach, próbują odwieść Jezusa od posłuszeństwa Bogu. Czyli wystawiają go na próbę, czyli kuszą go, takie kuszenie, peirazontes. A więc skoro są wśród ludzi kusiciele, to oznacza, że diabeł nie musi robić wszystkiego sam, ma swoich ludzi od czarnej roboty. Otóż próba, przed którą stanął teraz Jezus, zobowiązuje go do sprzeciwienia się diabolicznej wizji małżeństwa proponowanej przez sprzymierzeńców diabła. W tym przypadku, którzy przychodzą, kuszą. Peirazontes. Zobowiązuje Jezusa do uroczystego ogłoszenia woli Boga w tej kwestii, w kwestii nierozerwalności małżeństwa. Pytanie faryzeuszu brzmi, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? Pytanie dotyczy podstawy rozwodu, czyli tego, co zdaniem Jezusa co zdaniem Jezusa, mogłoby pozwolić na rozwój, na rozwód. W rabinackiej tradycji żydowskiej ta sprawa była przedmiotem debat między dwiema szkołami, między szkołą Hillela i szkołą Szammaja. To byli dwaj uczeni, którzy działali na przełomie pierwszego wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie, a więc w czasach, kiedy działał Jezus. Hillel interpretował prawo, czyli Torę, prawo przekazane przez Mojżesza bardzo luźno, bardzo łagodnie. Nawet powodem rozwodu mogła być przypalona potrawa przez żonę. Przecież kwalifikowała się jako przyczyna wystarczająca, by dać list rozwodowy. Natomiast Szammaj, ta jego szkoła ściśle, takie rygorystycznie interpretował Torę, czyli prawo przekazane przez Mojżesza. I sprawą kluczową w zakresie możliwości rozwodu było rozumienie takiego słowa erwat dabar, które pojawiło się w Księdze Powtórzonego Prawa w 24 rozdziale, wierszu 1. Mianowicie, jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej erwat dabar, dosłownie. Niektóre przekłady dają coś odrażającego. Erwat dabar, to nie jest adekwatne. Napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Księga Powtórzonego. I właśnie ten tekst, a dokładniej to słowo, to określenie erwat dabar było przedmiotem interpretacji prowadzonej przez te dwie szkoły żydowskich prawników, Hillela i Szammaja. Hillel uważał, że tą erwat dabar może być, nawet gdy przestanie się podobać, to już jest powód, by odesłać, by dać list rozwodowy i odesłać swoją żonę. Natomiast Szammaj, nie, on mówi, że to już musiała być, jeżeli na przykład doszło do zdrady, czyli żona zdradziła męża, to wtedy dopiero był powód do dania jej listu rozwodowego i do odesłania. Otóż pytanie faryzeuszów zakłada, że rozwód, że oni się odwołują do tego przepisu, który właśnie zacytowałem, z tym erwat dabar, zapisany przez Mojżesza. Który został zapisany przez Mojżesza. I mówi, nie, to dał, ten przepis dał Mojżesz ze względu na zatwardziałość serc waszych. I ale zwróćmy uwagę, że już to w tym pytaniu faryzeuszów jest coś takiego, że rozwód należał do uprawnień mężczyzny. To mężczyzna mógł dać list rozwodowy z powodu erwat dabar. To był przywilej mężczyzny. A więc już widzimy taki ten bałagan, jaki wszedł w życie społeczne. Ewangelista zaznacza, że pytanie nie było przedstawione z intencją otrzymania pouczenia, ale było raczej postawione w złym zamiarze. Faryzeusze dobrze znali naukę Jezusa na temat rozwodów, gdyż tę naukę Jezus przedstawił już wcześniej w kazaniu na górze. W 5 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza czytamy o tym. Otóż faryzeusze pragnęli jedynie wykazać, że Jezus otwarcie sprzeciwia się prawu przekazanemu przez Mojżesza. Jeżeli mówi, że nie ma rozwodów, no to się sprzeciwia temu, co dał Mojżesz. Ale Jezus mówi, że ze względu na zatwardziałość waszych serc Mojżesz dał takie przykazanie, ale na początku tak nie było. Zwróćmy uwagę, że Jezus tłumacząc powraca do tego, co było na początku. Więc nauczanie Jezusa polega na tym, na przypomnieniu tego, co było na początku objawienia i Jezus uzupełnia, rozwija to objawienie. Bo czasami bywa tak, że w dziejach ludzkich zaczyna to objawienie tam być przez różne środowiska źle, przewrotnie interpretowane. Otóż pojawia się tutaj ten problem z tego określenia, ten, który jest w tym określeniu zawarty, a który powtarza Jezus, a powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. To jest tylko, ta klauzula jest tylko w Ewangelii świętego Mateusza i nazywana jest często klauzulą mateuszową. Chyba, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu. W tekście oryginalnym jest słowo porneia. Proszę, w wypadku porneia. I problem jest ze zrozumieniem tego słowa porneia. To słowo, które zostało tutaj w niektórych tekstach przetłumaczone jako nierząd, porneia. Istnieją trzy znaczenia tego terminu, który się pojawia w tej wypowiedzi Jezusa zapisanej przez Mateusza. Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Chyba w wypadku nierządu. Porneia. Istnieją trzy znaczenia tego terminu. Pierwsze, to porneia może oznaczać przedmałżeńskie relacje seksualne, gdy okaże się, że kobieta nie była dziewicą. Drugie znaczenie tego słowa porneia, dla którego można było dać list rozwodowy nawet według wypowiedzi Jezusa, bo Jezus to powtarza. Drugie, małżeństwa kazirodcze, małżeństwo tych, którzy pozostają w relacji bliskiego pokrewieństwa. Takie małżeństwa zawierane były dość często w pogańskim środowisku w celu dziedziczenia, żeby majątek nie przychodził w obce ręce, zostawał w granicach rodziny. To takie małżeństwo, ale w środowisku pogańskim. Żydzi pogardzali takimi małżeństwami u pogan. Ale to było... I gdy poganie, teraz takie małżeństwo kazirodcze przyjmowało chrzest, no to w tej sytuacji to małżeństwo musiało się rozpaść. Ale to za chwileczkę. I trzecie znaczenie. Jakiekolwiek niegodziwe relacje seksualne. Te trzy znaczenia ma to słowo porneia tutaj, chyba że w wypadku nierządu. Kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Czy za wyjątkiem nierządu, za wyjątkiem pornei. Otóż z kontekstu wynika, że ową porneia jest wszelka forma niewłaściwego zachowania w obszarze seksualności, sprzeciwiająca się więzi małżeńskiej, a w szczególności cudzołóstwo. Cudzołóstwo, najczęściej cudzołóstwo jest określane porneją. Takie rozumienie tego słowa potwierdzałoby zachowanie Józefa wobec brzemienności Maryi. Oni byli już małżeństwem. Poza ślubinach wpierw nim zamieszkali razem. W zwyczajach palestyńskich zaślubiny dokonywały się w dwóch etapach. Pierwsze to było spisanie kontraktu i już stawali się mężem i żoną. A drugi gdzieś następował po roku ceremonia wspólnego zamieszkania, czyli wesele, połączone z weselem, czyli wprowadzenie pani młodej do domu pana młodego. Zresztą to znajdujemy ten zwyczaj zawierania małżeństwa, znajdziemy w tej przypowieści o pannach mądrych i niemądrych. W orszaku pan młody ze swojego domu wychodził naprzeciw pani młodej, która oczekiwała na niego, i wtedy się łączyli taki orszak, korowód i udawali się do domu pana młodego, gdzie była przygotowana uczta weselna, a potem zaczynało się wspólne zamieszkanie małżonków, młodych małżonków, którzy już rok wcześniej byli w małżeństwie. Już rok wcześniej. Podobnie tutaj. Józef, decyzja Józefa właśnie była rozważana w obliczu podejrzenia o zdradę, o cudzołóstwo. Maryja stała się brzemienną wpierw, nim zamieszkali razem. Poza ślubinach. Wpierw, nim zamieszkali razem, stała się brzemienną. I tutaj ta decyzja, ta pierwsza decyzja Józefa, by dać jej list rozwodowy, wynikała z faktu podejrzenia o zdradę, o cudzołóstwo, czyli o porneję. Prawo mojżeszowe w tym zakresie obwarowało właśnie zdradę, a właśnie każde wykroczenie przeciwko szóstemu przykazaniu karą śmierci. Tylko różniła się forma tej śmierci. A więc mogła zostać skazana na ukamienowanie, jeśli udowodniono by, że dopuściła się zdrady, że dopuściła się pornei. Jednakże powstaje pytanie, czy w czasach Jezusa i na długo już wcześniej dokonywano ukamienowania, raczej nie. Ta scena, o którym jest w Ewangelii, że przyprowadzono do Jezusa, żeby kobietę pochwycono na cudzołóstwie, na pornei, by ją ukamienować. Ona już wtedy, w tamtym czasie nie dokonywano. To była próba Jezusa. Przeprowadziliby taką próbę, by go wybadać. Ale do tego, jeśli zdążymy, a raczej to byśmy do tego wrócili, bo też chciałem zwrócić na to uwagę. Ale to tylko tak wzmiankuję o tym. Otóż wręczano najczęściej list rozwodowy. Jeżeli dopuściła się małżonka, to wręczano list rozwodowy. Otóż jednakże gdy przekonał się Józef, że jej ciąża nie była efektem zdrady, cudzołóstwa, tylko że działania Bożego, działania Ducha Świętego. Do tego przekonania Józef doszedł dlatego, że był człowiekiem sprawiedliwym, człowiekiem wiary, człowiekiem głębokiej wiary, że potrafił przyjąć to, co mu Bóg powiedział w śnie, tej przestrzeni boskiego działania, tajemniczego boskiego działania. A zatem owa porneia, to niewłaściwe zachowanie seksualne, zdrada, cudzołóstwo, daje możliwość oddalenia żony. Ale to nie umożliwia mężowi zawarcia powtórnego małżeństwa. Wzięcie innej kobiety za żonę byłoby cudzołóstwem w świetle tej wypowiedzi Jezusa zapisanej przez świętego Mateusza, z tą klauzulą, z wyjątkiem pornei. A więc, jeśli zaistniała porneia, mąż mógł napisać list rozwodowy, ten dokument, i odesłać. Ale sam już nie mógł zawrzeć małżeństwa i nawet ta kobieta też nie mogła już zawrzeć małżeństwa. To nie był rozwód, to nie była możliwość rozwodu, tylko separacji. Ta klauzula zapisana przez Mateusza, tak zwana Mateuszowa, ona pokazuje na możliwość separacji, która może zaistnieć wskutek pornei, ale bez możliwości zawarcia ponownego małżeństwa, zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę. Tak najprościej to tutaj. Innymi słowy, w przypadku pornei żony możliwa jest separacja, ale bez możliwości zawarcia powtórnego małżeństwa. takie rozumienie tej tak zwanej klauzuli mateuszowej spotykamy niemal u wszystkich ojców Kościoła, wschodnich ojców i zachodnich. Takie rozumienie tej klauzuli potwierdza też reakcja uczniów, jak zareagowali na to uczniowie. Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Taka reakcja uczniów jest dlatego, że usłyszeli o trwałości i jedności małżeństwa, o ograniczeniu możliwości oddalenia żony oraz o zakazie w wypadku separacji powtórnego małżeństwa. Jak się tak sprawy mają, to lepiej się nie żenić. Zwróćmy uwagę, że tym razem to nie Piotr przemówił jako reprezentant, tak naprawdę reprezentant wszystkich, może dlatego, że sam był żonaty. On nie powiedział, jak się tak sprawy mają, to bo by zaprzeczył sobie. Miał teściową, więc był na pewno żonaty. Otóż taka reakcja uczniów wskazuje, że Jezus uczy, nie ma rozwodu. Jedynie możliwa jest separacja z powodu pornei, ale bez możliwości zawarcia powtórnego małżeństwa. A zatem, z jednej strony wspólnota Kościoła otrzymuje pouczenie, że rozwiązanie Mojżesza nie jest zgodne ze stwórczą wolą Boga. Dowodzi tego Pismo Święte. To, na co powołują się faryzeusze, nie jest zgodne z wolą Boga, bo zostało wydane, napisane ze względu na zatwardziałość serc. Z drugiej strony należy brać pod uwagę zaistniałą sytuację i uznać w przypadku nieżądnej dopuszczalność rozdziału, separacji, która nie jest rozwodem. Nie jest rozwodem. Separacja nie jest. Jeden ze starożytnych pisarzy nauczał w ten sposób. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Nie jest powiedziane mężczyznę i kobiety, aby można było sądzić, że mężczyzna może mieć wiele kobiet. Ani też nie jest powiedziane mężczyzn i kobietę, aby można było sądzić, że kobieta może mieć wielu mężów. Nie. Ale powiedziano mężczyznę i kobietę, aby kobieta wiedziała, że żaden mężczyzna nie został dla niej stworzony oprócz tego jednego. I aby mężczyzna wiedział, że żadna kobieta nie została dla niego stworzona oprócz tej jednej. Bóg nie wziął bowiem dwóch lub trzech żeber z boku mężczyzny i nie uczynił dla niego dwóch lub trzech kobiet. Jeśli więc druga lub trzecia żona staje przed tobą, jak więc możesz powiedzieć, to jest kość z mojej kości? Otóż wniosek jest jeden. Tylko raz można powiedzieć kobiecie, że jest kością z mojej kości. Tylko raz to będzie prawdą. To znaczy, tylko raz można złożyć przysięgę małżeńską. Tylko raz można wziąć ślub. Taka jest nauka Jezusa, nawet z uwzględnieniem tego trudnego wątku, jakim jest klauzula mateuszowa, która dopuszcza, ale nie rozwód, tylko separację. W separacji nadal są małżeństwa, chociaż w oddzieleniu, ale są nadal małżeństwa. Taka jest prawda, którą ogłasza Jezus, odwołując się do początku Bożej myśli, wykazując, że to, co przekazał Mojżesz temu opornemu ludowi, nie jest zgodne z wolą Boga. Nie jest zgodne z wolą Boga, że o możliwości rozwodu z erwat dabar, z powodu erwat dabar. Otóż dalej, Warto jeszcze zwrócić uwagę na dalsze słowa Jezusa zapisane w tej samej Ewangelii, w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, to jest 11-12 wiersz 19 rozdziału. Lecz on im odpowiedział, a to jak tam uczniowie, skoro tak się sprawy mają, to lepiej się nie żenić. Bo to, bo co odzwierciedla ta reakcja, że nauka o małżeństwie jest nauką twardą. Nie można jej naciągać, rozciągać. Jakoś ona jest bardzo jasna, precyzyjna i trudna. Dalej czytamy. Jezus mówi tak, no, że nie wszyscy to pojmują. I dalej mówi. Bo są bezżenni, którzy takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Teraz Jezus rozmawia już tylko z uczniami. Faryzeusze nie pojawiają się w tej rozmowie. I Jezus wskazuje najpierw, że nie wszyscy są na tyle otwarci, aby przyjąć Jego nauczanie o małżeństwie, Ewangelię małżeństwa. A więc jedni potrafią przyjąć tę naukę Jezusa, inni zaś nie. I teraz Jezus mówi o różnych formach i powodach bezżenności. Pierwszym powodem są bezżenni, którzy takimi się urodzili. Czyli z jakąś dysfunkcją uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa. Wszelkiego rodzaju dysfunkcje, które dzisiaj próbuje się uzdrawiać i pokazywać jako normę, w świetle Pisma Świętego są skutkiem grzechu pierworodnego. Wszelkiego rodzaju dysfunkcje w zakresie seksualności, czyli są czymś nienaturalnym, nienormalnym, czymś, co można jasno określić jako zjawiskiem chorobowym. Jakąś dysfunkcją. Dzisiaj próbuje się to określić w ramach preferowanej ideologii gender, że to są zjawiska normalne. Nie. Biblia nazywa to, co jest normalne, 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 co jest nienormalne, nienormalne. Jasno rozgranicza te kwestie. Dlatego potrzebne jest zbawienie, dlatego potrzebne jest zmartwychwstanie. Wszyscy jesteśmy obarczeni skutkami grzechu pierworodnego. W różnym wymiarze doświadczamy tych skutków, łącznie ze śmiercią. Dlatego Jezus przyszedł, aby nas zbawić, by nas wyprowadzić ze skutków grzechu pierworodnego, ale co więcej, by obdarować nas boską naturą, zmartwychwstaniem. To jest istota dobrej nowiny, którą przynosi Jezus. Dzieła zbawienia, które On wykonał i owoce tego dzieła przekazuje nam. Otóż dalej, bezżenni, którzy takimi się urodzili, których druga kategoria, których ludzie takimi uczynili. Dosłownie tu jest w greckim tekście słowo eunuchoi, co oznacza kastratów, niezdolnych do posiadania potomstwa. Na dworach władców, zwłaszcza władców wschodnich, dochodzili oni do wysokich stanowisk. Na przykład w dziejach apostolskich jest mowa o eunuchu, etiopskim urzędniku, który przyjął chrzest. Pamiętamy tę scenę. Ale też są bezżenni dla Królestwa Niebieskiego, Pan Jezus mówi. Sami zostali bezżenni. To nie dlatego, że nie byli zdolni do tego, by założyć małżeństwo, ale dlatego, że sami zostali bezżenni dla Królestwa Niebieskiego. Rezygnacja z małżeństwa, żony, dzieci dokonuje się w tym celu, aby można było w sposób niepodzielny całych sił pracować dla Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Tu chodzi o celibat. Celebs znaczy bezżenny. Taki stan bezżonności, no też preferuje święty Paweł bardzo często. Pewnie nie zdążymy dojść do świętego Pawła. To, kiedy mówi, pragnąłbym, aby wszyscy byli tak jak ja. Właśnie chodzi o to, żeby wszyscy zrezygnowali z małżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. Ale to jest tylko wyraz pragnienia. Otóż, no to już skoro jesteśmy tutaj, to też zwróćcie uwagę na to, co mówi święty Paweł o małżeństwie. Ten apostoł, który spotkał Jezusa Zmartwychwstałego, którego sam Jezus Zmartwychwstały powołał na apostoła i który przekazał mu Ewangelię. Zwróćcie uwagę, że w liście do Galatów święty Paweł pisze tak. Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Paweł poznał Jezusa Chrystusa dopiero po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu. Zobaczył Chrystusa, spotkał Chrystusa zmartwychwstałego i od Chrystusa zmartwychwstałego nauczył się Ewangelii. Ewangelii, o której mówi, że nawet gdyby anioł z nieba głosił co innego, niech będzie przeklęty. Na przykład wysłannik z nieba, gdyby głosił co innego niż Paweł głosił, niech będzie przeklęty. A nawet gdyby on sam w pewnym momencie zgłupiał i zaczął głosić co innego, to też niech będzie przeklęty. To jest, kiedy zastanowimy się nad siłą tego argumentu, który wypowiada, to nie sposób nie przyjąć nauczania świętego Pawła. Paweł aplikuje Ewangelię do konkretnej sytuacji chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy wywodzili się z pogaństwa, bo chrześcijaństwo, on głosi chrześcijaństwo wśród pogan, a więc wśród nieżydów, wśród inaczej wierzących, nie wywodzących się już spośród Żydów. Najwięcej na temat małżeństwa mówi w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale. Cały ten rozdział poświęcony jest kwestii małżeństwu i tematom związanym z małżeństwem. Otóż w tym tekście, w tym 7 rozdziale, Paweł najpierw daje takie pouczenie od 1 do 7 wiersza, pouczenie dla tych, którzy pozostają w związkach małżeńskich. Co do spraw, pisze, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Widocznie został zapytany Paweł pisemnie, czy lepiej się ożenić, czy lepiej być w samotności. No i Paweł teraz tutaj odpowiada. To dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, i tam używa słowa pornei. Słowo bardzo szerokie, te trzy znaczenia. Niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. To, co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu, z rada. Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja. Lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi taki. Paweł daje pouczenia na temat małżeństwa chrześcijan żyjących w Koryncie, w mieście słynącym z rozpusty. W właśnie z Pornei. Zresztą od nazwy tego miasta został utworzony czasownik Korint Hadzein. Dosłownie żyć po koryncku, czyli żyć w rozpuście. W związku z tym Paweł daje praktyczną wskazówkę. Zaprasza Koryntian do harmonijnego pożycia małżeńskiego. Ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty, nie każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. Kontynuując tę myśl, Paweł mówi o oddawaniu powinności małżeńskiej. Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Powinność małżeńska oznacza w Biblii fizyczne współżycie obojga małżonków. Warto tutaj zwrócić uwagę, że za zdolnych i przygotowanych do wstąpienia w związek małżeński w środowisku Biblii, czy ludzi żyjących Biblią, uważano młodzieńców po tak zwanym obrzędzie bar mitzwa, czyli kiedy chłopiec, młodzieniec otrzymywał tytuł syna przykazania. Mitzwa to przykazanie, bar syn, bar mitzwa, syn przykazania. Jest to obrzęd, przez który młodzieniec staje się dorosły. Jest to w wieku gdzieś 13 lat, około 13 lat. Natomiast dziewczynki nawet miały, dziewczęta, że to otrzymywały ten wiek uzdalniający do zawarcia małżeństwa nawet poniżej 13 wieku, roku życia. Dalsze wyjaśnienie Paweł rozpoczyna od kobiet. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Zwróćcie uwagę. Uwypukla tu równość pomiędzy mężczyzną i kobietą. Podkreśla to słowo homoios, podobnie. A także to słowo uwypukla, akcentuje równość pomiędzy mężczyzną i kobietą, także w sferze współżycia. A także przez te trzy inne zwroty. Niech ma swoją żonę, niech ma swojego męża, niech oddaje powinność i niech ona oddaje powinność, niech on nie rozporządza i ona nie własny i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, te słowa użyte tutaj, te określenia, one wszystkie eksponują równość męża i żony, także po życiu małżeńskim. Wszystkie te działania w takim samym stopniu dotyczą kobiety, jak i mężczyzny. To wynika z faktu, że mąż i żona z woli Stwórcy stają się jednym ciałem. Warto zauważyć, że jako zasadniczego motywu instytucji małżeństwa Paweł nie podaje prokreacji. Prokreacja nie jest istotnym celem małżeństwa. Ale dobro małżonków. Bo życie małżeńskie jest dla obopólnego dobra małżonków. Zrodzenie potomstwa, czyli przekazanie życia, prokreacja, udział w stworzeniu, w akcji stwórczej, jest niejako na drugim miejscu. Pierwszym jest dobro małżonków. A więc istotnym celem, tutaj święty Paweł akcentuje, istotnym celem małżeństwa jest obopólne dobro małżonków. Na drugim miejscu jest prokreacja, przekazanie życia. Dobro małżonków. To jest najważniejszy cel. Pierwszy cel małżeństwa. Dalej, jak wynika z kontekstu, niektórzy małżonkowie gminy koryńskiej unikali pożycia małżeńskiego z powodów, które nie do końca są jasne. Stąd to pytanie, czy... Dlaczego? Bo pewnie chcieli lepiej niż dobrze. A jak ktoś chce lepiej niż dobrze, to wtedy może wychodzić gorzej niż źle. Wystarczy, niech będzie dobrze. Niech będzie dobrze. Ale tu Koryntianie, niektórzy, no bo jak neofici, to wiecie, jak neofita, to o Jezu, no teraz by chciał być pobożniejszy od Pana Jezusa. Nie, wystarczy, że będzie tak jak Pan Jezus. Nie trzeba być pobożniejszym od Pana Jezusa. I z tym z pytaniem, no teraz oni są małżeństwem, ale teraz zrezygnowali ze wspólnego pożycia, no bo chcą być świętymi. Znaczy, hola, hola, nie wykupiajcie się, nie przesadzajcie z tą waszą pobożnością. Dlatego Paweł mówi, wstrzemięźliwość seksualna małżonków jest wtedy słuszna, gdy spełnia trzy warunki. Po pierwsze, powinna dokonywać się za obopólną zgodą. Ten warunek uwypukla oczywiście zasadę równości mężczyzn i kobiet. Obopólna zgoda. Nie, że małżonka chciałaby teraz być bardziej pobożna. No i teraz po drugie, powinna być ta wstrzemięźliwość być ograniczona czasowo. Bo wstrzemięźliwość małżonków nie jest normalną sytuacją. Może być podjęta za obopólną zgodą, ale tylko na pewien czas. I powinna być umotywowana. Chyba Paweł podaje, że tym motywem, właściwie tak naprawdę jedynym motywem, to jest modlitwa. Modlitwa. Ale tylko ze względu na jakiś czas. Nie chcieć lepiej niż dobrze. Dalej pisze, nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan, nie wystawiać się na pokuszenie. To nie Bóg kusi. Wiedzą państwo, że jest dyskusja, no, żeby tę ostatnią prośbę modlitwy pańskiej, żeby zmienić, uściślić. I słusznie. Nie wódź nas na pokuszenie. To nie Bóg kusi. Nie dozwól, żebyśmy ulegli pokusie. Albo nie pozwól, abyśmy siebie wystawiali na pokusę. Człowiek może wystawiać siebie na pokusę. Czasami jak zbytnio jest pewny siebie. Pewny swej doskonałości. Tak nie jest do końca. Dalej Paweł podkreśla, że motywem tych wskazań jest wyrozumiałość, a nie autorytatywny nakaz. I po wyjaśnieniu kwestii powinności małżonków Paweł wyraża pragnienie, które można odczytać jako zachętę, by wszyscy żyli w celibacie, czy w dziewictwie. No oczywiście na myśli tych, którzy nie zawarli jeszcze małżeństwa. Jednakże podkreśla, że to jest darem. Nie każdy ma taki dar. Nie każdy ma taki dar. Jeden ma dar życia, otrzymuje dar życia w celibacie dla Królestwa Bożego. Ktoś inny dar małżeństwa, dar życia w małżeństwie. Powołania do małżeństwa, do życia w małżeństwie. I te dary są dobre. Zarówno jeden, jak i drugi jest dobry. Nie, nic na siłę, nic nie trzeba na siłę, trzeba odczytywać jako dar. No, czas się kończy, więc to na tyle. Resztę państwo doczytają. Oczywiście te sprawy dotyczące małżeństwa rozpatrywałem tylko i wyłącznie w świetle tego, co w świetle tekstów biblijnych. I taka jest kolej refleksji teologicznej. Najpierw analizowane są teksty biblijne i wydobywane jest przesłanie tam zawarte w tych tekstach. I na bazie tych tekstów biblijnych, przesłania biblijnego, rozwija się dalsza nauka. Teologia dogmatyczna, teologia moralna, także prawo kanoniczne zostało. To jest usystematyzowana myśl wynikająca z objawienia, uwzględniająca konkretne uwarunkowania życia określonych czasów, aż do czasów dzisiejszych, obecnych i miejsc także, i tak dalej. Teraz będą czekały państwa kolejne zajęcia, kolejne wykłady, ale już z dziedziny, już takiej bardziej specjalistycznej teologii małżeństwa, teologii moralnej. Na pewno będą też wykłady z prawa kanonicznego dotyczące kwestii małżeńskich i tak dalej. To, co ja tutaj na co zwrócił uwagę w tym krótkim czasie, to tylko na te wybrane, najważniejsze teksty, kluczowe teksty dotyczące, teksty biblijne, by zwrócić uwagę na przesłanie zawarte w tym, w nich, na temat małżeństwa. Ale to nie jest wszystko jeszcze. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrego popołudnia. Niech Pan Bóg błogosławi szczęśliwej drogi, wszystkiego dobrego i owocnej posługi w życiu Kościoła, w służbie, małżeństwu i rodzinie.